A czy możemy coś jeszcze przeprowadzić, jeżeli mamy takiego dorosłego psa?
Tak, w świecie, w Polsce nie słyszałem, żeby ktoś wykonywał endoprotezę całego stawu łokciowego. Natomiast wiem, że są firmy, które produkują połowę stawu łokciowego, że tak powiem, czyli ten przyśrodek nieszczęsny, który głównie się psuje i to właśnie o ten przyśrodek chodzi. Coś jest na rzeczy, że to tak ciężko idzie, nie ma z tego tak publikacji naukowych, nie ma dużo kursów, nie słyszałem w ogóle o kursie na przykład w Polsce. Coś jest na rzeczy, zdaję sobie sprawę co, po prostu osobnicze cechy danego łokcia. No, u człowieka można powiedzieć, że można implant wziąć przysłowiowo z półki, czyli no powiedzmy mężczyzna 70-kilowy czy 80-kilowy ma no niemalże identyczny staw kolanowy, każdy. Natomiast no pies raz jest mnóstwo, ponad 100 czy nie wiem 200. W każdej rasie są anomalie. Miksów ras jest też bardzo dużo, czyli każdy łokieć jest inaczej zbudowany, czyli nie można powiedzieć, że możemy wziąć wyprodukowaną pierwszą lepszą protezę, tylko niestety każda proteza jest indywidualna, projektowana, to są duże koszty. Pewnie jak przy stawach biodrowych jest to zabieg, domyślam się, długi, specjalistyczny, z możliwością odrzutu, niedopasowania, zakażenia. Także o ile stawy biodrowe ruszyły, no Ameryka, Wielka Brytania to już bardzo dawno temu, natomiast Europa też już ruszyła, Polska też już znacznie ruszyła, jest kilka ośrodków, które wstawiają endoprotezy stawu biodrowego, tak. Odnośnie stawu łokciowego nie słyszałem, żeby ktoś to wykonywał, ale w świecie takie metody są.
Czy dysplazja stawów łokciowych jest chorobą dziedziczną, w sensie genetyczną, czy możemy my jako właściciele może przez swoją nieuwagę trochę przyczynić się do tego?
I to, i to. Jest chorobą dziedziczną. Rodzice mogą być bezobjawowymi nosicielami genu dysplazji stawu łokciowego. Ostatnie badania dowodzą, że nie jest to jeden gen, a grupa genów i może być tak, że rodzice są czyści, a u szczeniaków nie wyjdzie, albo u któregoś ze szczeniaków wyjdzie, albo dopiero w drugim pokoleniu wyjdzie. Także jest to dziedziczone. Środowisko jak najbardziej. Środowisko jest bardzo istotne w wieku łapania masy przez pacjenta, czy przez psa. Mówię tutaj o takim okresie między 5. a 9. miesiącem życia, 5., 8. miesiącem życia, kiedy pies nabiera szybko wzrostu kośćca, masy ciała, no a wytrzymałość kości jeszcze nie jest taka jak u dorosłego. Te kości są bardziej miękkie, podatne na uszczerbienia, gdzieś tam takie po prostu urazy właśnie przypadkowe i te właśnie choroby, które wymieniłem, czyli niezrośnięcie wyrostka dodatkowego lub izolacja, czy fragmentacja częściowa, czy całkowita wyrostka wieńcowego, bardzo często dzieją się pod wpływem środowiska, czyli po prostu pies wpadł w dołek, pacjent przychodzi do nas, mówi, że było wszystko do tej pory w porządku, no a mamy obrzęk stawu, widzimy ukruszony wyrostek i to jest punkt kostnienia, który się musi zrosnąć z kością. On jest odpowiedni czas, kiedy ma się to zrastać, to się musi w spokoju zrosnąć, ta kość się musi wytworzyć. Po to te wyrostki są, żeby dawały ostatecznie stabilność w stawie, a jak się nie wytworzą lub gdzieś się dokleją, wzrosną krzywo, niedopasowanie, no to choroba zwyrodniała wystąpi, na pewno wystąpi. Więc i genetyka, i środowisko wpływają na pojawienie się niezgodności w stawie, czyli dysplazji stawu łokciowego.
Jeżeli chodzi o chodzenie po schodach naszych psów, to właśnie też spotkałam się z taką opinią, że powiedzmy, jeżeli mamy szczeniaka i on schodzi z tych schodów, no to akurat właśnie wtedy obciąża te stawy i to jest niekorzystne. Czy to prawda?
Tak, jest to prawda. Tu też trzeba rozróżnić chodzenie po schodach, a wbieganie albo skakanie, takie łapanie tych schodów po kilka schodków naraz, żeby tylko to szybciej zrobić, to też jest objaw, bo pies, którego nie boli staw łokciowy, spokojnie wejdzie i spokojnie zejdzie. Zrobi to. Natomiast pies, który ma problem z pełnym zgięciem, no to żeby postawić łapę na wyższy schodek, no musi bardziej łokieć zgiąć. Robi to niechętnie, więc on rozbiega się i wskakuje na kilka schodków i to robi tak łapczywie, byle szybciej. To jest też oznaka, że coś może być na rzeczy. Oczywiście to jest źle, tak nie powinien wykonywać tych ruchów. Schodzenie z kolei po schodach rzeczywiście obciąża głównie obręcz barkową, a więc tu barki, łokcie, nadgarstki. Więc jeżeli jest to okres dojrzewania, jest to szczeniak, no i rzeczywiście mieszkamy na 3. piętrze bez windy i mamy ten okres 4 miesięcy najważniejszych, czyli wykształcenia docelowego kośćca, powinniśmy na to bardzo uważać. Uczyć tego psa chodzenia przy nodze, schodek po schodku, a jeżeli się nie da, to go znosić po prostu na rękach. To jest tylko 4 miesiące i nie wiem, reszta po prostu jest albo dobrze, albo źle. Przez całe życie. I jest to bardzo takie właśnie przykre, że się nie dopilnuje jednego skoku albo jednego tam, nie wiem, w tygodniu, bo jakiś wyjazd, bo gdzieś, bo z kimś tam pobiegał i możemy zepsuć, w cudzysłowie zepsuć komfort życia, czy zabrać komfort życia psu na całe życie. No i taka się robi z tego koło zamknięte, bo trzeba lekarza odwiedzać przynajmniej raz w roku, żeby właśnie te preparaty maź zastępcze podawać, jakieś wprowadzać procedury biologiczne, żeby starać się jak najbardziej opóźniać efekty ankylozy, zesztywnienia, opóźniać efekty bólu, niszczenia tego stawu. To da się ładnie wszystko robić, ale trzeba to w porę wychwycić i słuchać się lekarza.